podcast gryonline.pl. Zostań na chwilę i posłuchaj.
Dzień dobry. Z tej strony podcast Gry Online. Dzisiaj podsumujemy sobie miniony tydzień taki polski, powiedzielibyśmy. I zastanowimy się nad tym, czy był to dobry tydzień dla gier. Jest ze mną dzisiaj Maciek.
Cześć.
I jestem ja się nazywam Adam. I zaczniemy od polskich gier, bo jest to tydzień w zasadzie nie tyle premier, co jednej premiery polskiej gry. Chodzi o Robocopa. Robocop Rogue City. Ale też recenzji drugiej polskiej gry, czyli Niezwyciężonego, czyli adaptacji growej powieści Stanisława Lema. To zaczniemy od czego? Wybieraj.
Oj, zdecydowanie Niezwyciężony.
Dobra. Czyli od tej gry, która jeszcze premiery nie miała, więc możemy tutaj dużo opowiedzieć, a jako jedyni mamy tutaj pewną wiedzę na jej temat.
No tak, już grę przeszliśmy. Gra nie jest długa. To jest od 6 tak do 8 godzin, powiedzmy, eksploracji, chodzenia po planecie i rozwiązywania zagadki, ale muszę powiedzieć, że jeżeli nie przeszkadza wam pewne, powiedzmy, gatunkowe ograniczenie, to będziecie się świetnie bawić, bo jest to moim zdaniem najlepszy, no użyję tego określenia, walking simulator, jaki kiedykolwiek powstał. Jakby moim zdaniem bije nawet Firewatcha.
Tak, i to, bo to jest trochę tak, ja jestem jedną z tych osób, które nie przepadają za walking simulatorami. Nie lubię gier, w których nie ma rozgrywki. Nudzę się w nich po prostu i nie skończyłem Ethana Cartera, innego polskiego walking simulatora. W zasadzie chyba żadnego walking simulatora, poza jednym nie skończyłem i tym jednym jest właśnie Niezwyciężony, co jest moim zdaniem całkiem ciekawym, znaczy skoro ja tak bardzo nie lubię tego typu gier, to skoro skończyłem Niezwyciężonego, to coś w tej grze chyba jest.
Moim zdaniem jest tam jest bardzo dużo rzeczy, które są troszkę inaczej rozwiązane i które powodują, że chcesz nadal w to grać. Nie nudzisz się. I jedną z nich, no po pierwsze, dla mnie, jako kogoś, kto czytał Lema i w dzieciństwie, i teraz, to jest ten sentyment do Lema, tak? Chcesz poznać historię Niezwyciężonego ponownie albo przeżyć ją w innym medium. To jest ten sam powód, dla którego sięgaliśmy po Wiedźmina Netflixa i wiemy, jak wyszło. Ale tu śpieszę donieść, że o ile Niezwyciężony jest, no właśnie, on nie opowiada historii de facto znanej z książki, on opowiada historię troszkę obok, zmyśloną, dodaną, taki apokryf do Lema, o tyle jest absolutnie wierny oryginałowi. I jakby wszystko to, co się działo w książce, czy będzie się działo, jakby przesłanie książki Lema, zostało zachowane. Cała jakby ten świat, charakterystyka tego świata, zagrożenie i tajemnica, wszystko to jest w nienaruszonej formie. No jedynie tylko wprowadzili jakby zupełnie innych bohaterów po to, żeby trochę powieść zdynamizować, no bo wiadomo, Lem pisał jak pisał, czyli to nie były książki, gdzie strzelano, gdzie działy się wybuchy, no akurat Niezwyciężonym troszkę tego było, ale i tak niewiele. To była raczej książki, w którym całą tajemnicę tej planety, o której to oczywiście nie będę tutaj wyjawiał, nie będziemy wam spoilerować, jeżeli nie czytaliście, bo będziecie niedługo grali, to tam się wyjawia jakby w rozmowie dwóch osób na przestrzeni jednego rozdziału. I to jest dysputa naukowo-filozoficzna. Siedzi dwóch gości i sobie rozmawia. Takie były książki Lema. Więc jakby ciężko zrobić z tego grę, tak? To tak jakbyśmy mieli zrobić grę z tego tu podcastu. No trzeba byłoby coś wymyślić, tak, żeby...
Ej, z naszego podcastu byłaby świetna gra. Tak, po prostu bardzo ekscytująca.
Z masą
ciekawych zwrotów akcji, rozgrywki pełnej wybuchów, dokładnie.
Tak. Więc dla mnie pierwsza rzecz to jest ta jakby wierność oryginałowi i nie przeinaczenie w jakiś sposób dziwaczny, tak jak w przypadku Netflixa i Wiedźmina, jakby źródła. I to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest nieprawdopodobny art style. Mówię tu nawet nie tyle o technologii, która została użyta, bo ta jest okej, po prostu jest porządna.
A ja mówię nawet, że nie tyle okej, jest nawet bardzo dobra technologicznie.
Tak.
W tym sensie chodzi mi o to, że nie, że gra wygląda ładnie, ale że nie tylko wygląda ładnie, ale też wygląda ładnie na starych sprzętach, bo o czym już wspominałem w poprzednich podcastach, ja mam kartę 1070, to nie jest najlepsza karta dzisiaj. Co więcej, ja gram na troszkę większym monitorze, 2,5K, czyli to jest ile to jest P? 1444P.
Tak, tak.
Więc on generalnie już jest wymagający i Niezwyciężony wygląda pięknie na moim komputerze i chodzi dobrze, więc to jest jakby...
No bo to wiesz, retrofuturyzm, więc
dokładnie.
Masz kartę...
To jest prawdziwy retrofuturyzm, dokładnie.
No tak, właśnie technologia to jedno, ale przede wszystkim chodzi o art style, jakby o styl artystyczny, który został zastosowany. Właśnie ten retrofuturyzm i atompunk, który się tam pojawia, który wszystkie przedmioty, pojazdy, lokacje, jakikolwiek wytwór człowieka, od razu widzicie, że są to wyobrażenia o przyszłości stworzone w przeszłości. Więc wszystko, ta cała technologia nigdy nie przeszła etapu cyfryzacji. Jakby ona jest nadal analogowa, więc waży swoje, tak? Komputery nie zostały zminiaturyzowane. Nie powstała jakaś sieć internetowa. To jest po prostu ciężka technologia, która, którą zabierasz na obcą planetę i ona waży, jest ogromna, tak? Prawie nie ma wyświetlaczy. W związku z tym nie ma informacji zwrotnych, także na ekranie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Jest bardzo tego malutko.
Tak, jest niewiele, chociaż rozmawialiśmy zresztą z twórcami gry, to, co zresztą nagranie z tego też opublikujemy, bo rozmawialiśmy właśnie krótko przed premierą z nimi. I oni wspominali, śmiali się właśnie, mówili, że interfejs jest. Tylko jeśli my go nie widzimy, to znaczy, że go dobrze zaprojektowali. Bo rzeczywiście on tam jest. To znaczy na przykład on polega na tym, że w pejzażu, który widzisz przed sobą, od czasu do czasu zapalają się takie ikonki jakby na tym pejzażu, żebyś wiedział, że tam należy na przykład skierować swoją lunetę albo coś dostrzec właśnie, że tam jest jakby, więc jakby jest ten interfejs, ale tak jak mówisz, on w porównaniu z innymi grami jest po prostu absolutnie szczątkowy.
Tak. I właśnie ten jakby wytwór człowieka, ta cała technologia i to robi niesamowite wrażenie. Trochę tak jak siedzicie w tym pojeździe, który tam, bo jest pojazd, to już w demie mogliście zagrać, pojechać kawałek tym pojazdem po planecie, to jego wnętrze przypomina stare Mini Coopery z lat 60. czy tam 70., nie? Jest taki, wszystko jest takie okrągłe, są pokrętła, jakieś tam pstryczki. Absolutna rewelacja, jeżeli chodzi. Moim zdaniem przebija to Fallouta. Jakby przebija ten art style Fallouty. I druga sprawa to nie tylko jakby technologia ludzi, ale sama planeta, ta pustynia jest przepiękna. Skały, jakby formacje skalne, tunele. Absolutnie rozbroiło mnie, gdy przechodziłem przez jakieś tam jaskinie i w pewnym momencie zauważyłem świetlik, to się chyba nazywa w żargonie geologicznym, czyli jakby dziura, przez którą wpada światło, stworzona przez erozję lub tam działanie wody. Świetnie zaprojektowane i który robi gigantyczne wrażenie po prostu, kiedy przechodzisz przez tą jaskinię. Czegoś takiego, takich skał, jakkolwiek dziwnie to brzmi, że się nad tym rozpływam, nie widziałem w żadnej innej grze. Serio.
Brzmi to dziwnie trochę, przyznam. Ja nie zwróciłem na nie uwagi, ale może to właśnie jest kwestia mojej 1070, bo gra, mówię, ona w ogóle aż się prosi o niesamowite screeny, bo w zasadzie każda lokacja, do jakiej się wchodzi, no może nie każda, ale sporo lokacji w grze, w której odwiedzamy, to jakby gra nas tak prowadzi, że po prostu wchodzimy na przykład na pagórek i spoglądamy nagle za niego i widzimy jakąś niesamowitą gwiazdę, czy tam planetę, która jest, czy tam księżyc, powiedzmy, który wisi nad tą naszą planetą. I wszystko jest skąpane w takim czerwieni na przykład. I jeszcze wokół tego księżyca są jakieś obiekty, takie typu trochę Saturn. To w ogóle wygląda to jak jakaś wizytówka, jakaś pocztówka po prostu z jakiejś odległej przyszłości, z kolonizacji kosmosu w takim właśnie wizji z lat 50. 60. I to jest niesamowite. Mnie ten art style jeszcze absolutnie ujmuje tym taką funkcjonalnością, to znaczy projekt, może w ten sposób, bo art style jest jakby jedno, ale i jest znakomity, to jest właśnie taki atom punkowy, a z drugiej strony właśnie to, że mówisz o tym pojeździe na przykład, to masz takie wrażenie, że tam wszystkie te elementy mają jakiś sens, że one nie są po prostu dodane i jak rozmawiałem z twórcami, to oni mówili, że starali się, żeby tak było, chociaż nie do końca, znaczy jakby tutaj wiadomo, że to jest trochę taka rywalizacja między grą wideo, a powiedzmy realiami, że na przykład gdyby zrobili taki autentycznie taki interfejs, jaki był w latach, nie wiem, 60. na przykład wykorzystywany w eksploracji kosmosu, no to tam było dużo na przykład, jak rozumiem, jakiś lampek na przykład. To nie byłoby ani czytelne dla nikogo. To trochę tak, jak możecie sobie wyobrazić, nie wiem, interfejs współczesnego, nie wiem, F-16 na przykład. Też jest pełen diod, ikon, przycisków. To jakby to nie byłoby dla nas intuicyjne, nie? Ale więc jakby to nie zmienia faktu, że to dobrze oddaje klimat, a zarazem wygląda na bardzo funkcjonalne. I to mi się strasznie podobało. Strasznie mi się też podobało to, jak gra ma poprowadzoną narrację. To znaczy, problemem głównym właśnie walking simulatorów jest to, że tam się niewiele dzieje, no bo dziać się nie może. I tutaj też w zasadzie gameplayu jako takiego nie ma. po zachodzeniem. I od czasu do czasu takimi właśnie drobnymi zabawami w postaci, obsługujesz drona, albo kierujesz właśnie tym samym pojazdem, powiedzmy. Albo na przykład musisz włączyć radiostację, albo musisz użyć jakiegoś właśnie lunety, dajmy na to. I każde z tych przedmiotów nie działa automatycznie, tylko wymaga od nas jakiejś tam kalibracji, powiedzmy, albo przynajmniej większość z nich. I na przykład luneta pozwala nam zarówno zbliżać, jak i oddalać, jak i ostrzyć ten obraz, jak i go roz... tak jakbyście używali po prostu normalnie klasycznej, takiej tradycyjnej lornetki, prawda? I to jest fajne, bo dodaje ci trochę takiego gameplayu w pewnym sensie. Nawet jeżeli to jest banalne i nie jest żadnym wyzwaniem, to powoduje, że cały czas coś w zasadzie robisz. A jak nie robisz, to słuchasz rozmowy, czegoś się dowiadujesz, więc w gruncie rzeczy tam nie ma takich chwil, w których nic by się nie działo. Ja w ogóle miałem takie wrażenie, ja grałem na słuchawkach, w sensie nie zawsze gram na słuchawkach, różnie to bywa, tak? Czasami gram na słuchawkach, czasami na głośnikach. Wtedy grałem na słuchawkach wieczorami i jak, siedząc w tych słuchawkach, nasza bohaterka główna nazywa się Jasna i ona większość gry jest oczywiście w skafandrze, prawda? I ona w tym skafandrze ma oczywiście taką szybę przed sobą. Jeżeli biegnie, to jej oddech zaczyna zostawiać ślady na tej szybie. Na tej szybie się odbijają różne obiekty, jakieś światła i tak dalej. Więc będąc w tych słuchawkach, które takich dużych, ciężkich, miałem takie bardzo imersyjne doświadczenie, jakbym rzeczywiście się zmagał z tą planetą. Bo to może trochę denerwować. Na przykład Jasna ma problem z bieganiem, tak? To znaczy, ona się męczy po jakichś trzech krokach.
Wiesz, bielożką jest, a nie...
Właśnie ja nie wiem, jak ona zdała ten egzamin na zostanie kosmonautką.
Ale to jest tak zawsze, jak w każdym filmie wysyłają w kosmos na wyprawę odkrycia, nie wiem, niezbadanych ziem, albo kosmitów wysyłają absolutnych albo idiotów, tak, albo ludzi, którzy mają problem z gniewem i wpadają w szaleństwo i chcą innych zabić. W ogóle ich nie badają, po prostu lećcie.
Na szczęście Jasna nie jest osobą, która jak zobaczy dziwny, jak nie wiem, obcą istotę, która ma dużo zębów na przykład, to chce ją pogłaskać, tak? To nie jest na tej zasadzie. Pozdrawiamy film Prometeusz, ale generalnie męczy się szybko. I to na przykład mnie trochę denerwowało, że wolałbym na przykład, gdyby ona się trochę szybciej przemieszczała, ale rozumiem, że to był taki... Jakby to miało trochę pokazać, jakim zmaganiem jest przemieszczanie się w tym kombinezonie po planecie, że ona się szybko męczy, że to nie jest takie łatwe. Z drugiej strony na szczęście nie ma długich sekwencji, gdzie trzeba gdzieś iść. Jest parę i moim zdaniem pewnie dałoby się to lepiej zbalansować, gdyby one nie były na przykład takie długie, bo wtedy, mówię, zaczyna się doskwierać to, że... No, że jakby nawet nie możesz szybciej podbiec, nie? Że ona po prostu momentalnie zaczyna jeden oddech, jej ciężko chodzi. I to mi się średnio podobało, ale jakby to nie zmienia faktu, że grę skończyłem, mimo tego jakby powiedzmy, że za gatunkiem nie przepadam, nie? To nie jest żadna strzelanka, tutaj po prostu jest grą. W ogóle to jest zabawne, bo twórcy, oni nie lubią w ogóle tego określenia Walking Simulator. Nie lubią go, bo prawdopodobnie dlatego, że ono jednak dosyć mocną niszę wpycha grę. Tak. No oni wolą podkreślać, że jest to gra mocno fabularna i jakby rozumiem ich i trochę mają racji, to znaczy to nie tak do końca mają rację, w tym sensie, że to jednak jest Walking Simulator i tu nie ma co udawać, ale rzeczywiście jest bardzo taki fabularnie gęsty i klimatyczny, więc...
No jest to na pewno określenie, które trudno sprzedać. Jakby na pewno są fani, ja jestem należy do takich ludzi, wychodzę z założenia, że skoro tych gier jest stosunkowo mało i są różne, inne, bardzo się odróżniają, to warto je poznać i jakby zupełnie mi nie przeszkadza to określenie. Niemniej rozumiem jakby ostrożność w operowaniu tego typu określeniem. Ale tak, ta gra jest silnie fabularna, jest silnie oparta na książce na jakby bardzo mi się podoba, w jaki sposób wykładają komuś, kto nie czytał książki, tajemnice tej planety albo no w ogóle to, co napisał Lem, bo jeżeli nie czytałeś książki, to przypadkowa rozmowa, bo jesteśmy oczywiście tak samo jak na wzór Firewatcha w nieustannym kontakcie radiowym z naszym przełożonym astrogatorem Nowikiem, który orbituje wokół planety i na bazie rozmowy z nim jakby interpretujemy wydarzenia, tak, na ekranie. I to jest niesamowite, że ta przypadkowa czasami rozmowa, oni sobie coś tam się trochę się przekomarzają, kłócą albo mówią o tym, co im się wydaje. Oni tak naprawdę wykładają to, co Lem napisał. I to jest super. Proste dialogi, gdzieś tam wpięte, wydaje ci się, nieistotna rozmowa o jakiejś pierdole, a tak naprawdę jest to po prostu przygotowanie cię do poznania tajemnicy powieści.
To, co mnie zaskoczyło w Niezwyciężonym, i to było... Ja się spodziewałem inaczej. Ponieważ to nie jest mój gatunek, to ja nie zbierałem informacji na temat tej gry. No wiedziałem, że wychodzi, widziałem, że wygląda bardzo ładnie, spoko. Ale jakby nie czytałem dużo na ten temat. W związku z tym zaskoczyło mnie w ogóle fakt, że tam jest stosunkowo sporo opcji do wyboru. To znaczy w zasadzie w każdej rozmowie możesz prezentować troszeczkę inną jakby wersję jasnej. To znaczy ona ci daje, zazwyczaj masz parę opcji do dialogowych w odpowiedzi, tak? I okej, wiele gier tak robi, zazwyczaj to ma niewielki wpływ na rozgrywkę, wiadomo, nie? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale to mnie zaskoczyło, że jednak całkiem sporo zakończeń jak na tego typu grę ma Niezwyciężony. Bo twórcy się chwalą, że tych zakończeń jest 11. To jest bardzo dużo. Nie do końca mamy pewność, czy poznaliśmy wszystkie, jak rozmawialiśmy i próbowaliśmy zestawić. Znaczy, więc nie jesteśmy pewni, czy to jest rzeczywiście 11 różnych zakończeń, czy to są na przykład, czy są wliczane w to różne warianty, bo niektóre zakończenia mają bardzo proste warianty, to znaczy one już, powiedzmy, ten wariant to już jest ostatnie, nie wiem, 30 sekund dodatkowe, tak? I jakby to już trudno mówić o jakimś, czy w technicznie rzecz biorąc jest to inne zakończenie, w praktyce no niewiele, ale są takie zakończenia, które mają rzeczywiście inny przebieg i to jest w sumie dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o ten gatunek. Ja nie powiem, czy jest to oryginalne w tym gatunku, bo mówię, ja za dużo w niego nie gram. Wydaje mi się, że raczej tak. Nie wiem, jak było w Firewatchu.
Nie tam... pamiętam, ale tam było inne zakończenie, już nie pamiętam. Wymaksowałem tą grę.
Wydaje mi się, że w Itanie Carterze tak nie było, ale tak czy inaczej jest to coś takiego, może... Zawsze jest problem z tymi w ogóle tak zwanymi decyzjami w grach, nie? Bo był kiedyś wielki boom na gry Telltale, na te wszystkie Walking Dead, które rozpoczęły ten trend, gdzie ludzie nagle się, znaczy ludzie, wszyscy się zachwyciliśmy wtedy nagle taką opcją, że możemy zabić jedną lub drugą postać. Potem się okazało, że w gruncie rzeczy tak na przykład czasem twórcy stosowali taki trik, że myśmy wybierali, że zabijemy postać A lub B i niezależnie od tego, co wybraliśmy, to w następnym odcinku druga postać i tak ginęła. Tak? Więc jakby twórcy się szybko pozbywali tego problemu rozgałęziania się wariantów. Więc jakby często to jest tak, że one mogą być iluzoryczne. Dla mnie dużo ważniejsze od tego, czy one faktycznie zmieniają zakończenie, jest to, czy ja czuję, że mam na to wpływ. I albo jak z kimś porozmawiam. I tutaj tak było, że rozmawiamy sobie i nagle mam tak, ale czekaj, ale jak to, ty w ogóle taką miałeś te zakończenie? W ogóle coś innego się w ogóle u ciebie wydarzyło. Ja tak z Karolem właśnie rozmawiałem, nagle się okazało, że tam jest jedna dosyć duża różnica między naszymi zakończeniami. I się nagle okazało, wow, to jest fajne. I to był taki moment, w którym nawet nie wiedziałem, że gra ma aż takie możliwości. I to było spoko. I to zdecydowanie zdecydowanie po, jakby jest na plus. A jeszcze przy tym do głowy rozmawialiśmy z twórcą, mówiłeś o tym projekcie. I to jest w ogóle ciekawe, bo twórcy mówili, że jak projektowali sobie Regisa 3, czyli tą planetę, na której lądujemy, jak oni ją projektowali, zastanawiali się, jak ona wygląda, to konsultowali się również z fizykami, bo próbowali zastanowić się nad tym, jak ona może, w sensie względem tego, co opisał Lem, wyglądać. I na przykład to jest, zdaje się, układ słoneczny, w którym jest czerwony karzeł, z tego co pamiętam.
Tak,
i zastanawiali się na przykład, jakie światło daje czerwony karzeł, ale to nie jest takie proste, bo ono może być różne w zależności od tego, na przykład jaka jest atmosfera. Więc też próbowali badać. Badali na przykład, zastanawiali się, jakich pierwiastków jest stworzony Registry, bo też tam znowu Lem to opisywał. Więc oni próbowali się zastanawiali się nad tym, jakie w związku z tym kolory może mieć ta planeta. Więc to jest ciekawe, bo to jest oczywiście wynik zarówno wpływów artystycznych, jak i tego badania, więc to nie tak, że oni odtworzyli, no bo podejrzewam, że gdyby na przykład z tego odtworzenia realistycznego wyszło coś niespecjalnie pięknego, no to pewnie trzeba byłoby nad tym pomajstrować. Ale ogólnie jest to ciekawe, że twórcy jakby tak się troszeczkę przyłożyli do tego. Że...
Tak, to jest niesamowite, jak sobie uświadomimy, że całe nasze wyobrażenie o kosmosie, mówię nasze w sensie nienaukowe, czyli laików, opiera się na filmach, na grafikach, czyli na wyobrażeniu artystycznym. Tak naprawdę nie wiemy, jakie coś, jakiego koloru jest. Przyjmujemy jakieś założenie, albo używamy metafor typu czarna dziura, albo właśnie czerwony karzeł. Czy czerwony karzeł rzeczywiście jest czerwony, albo czy zawsze jest czerwony? No, who knows? Jakby...
Tak, i...
Niesamowite, że to zbadali, bardzo super.
Przyłożyli się do tego, więc to jest taka ciekawostka. I o Niezwyciężonym jest ogólnie... O, jeszcze dodam jedną mam refleksję, bo ja z kolei Niezwyciężonego Lema czytałem, ale tak dawno temu, że w Niezwyciężonego Star Wars Industries grałem, jakbym go nie znał. Mhm. W sensie książki, oryginału. I Tak się zastanawiam, czy w sumie to nie jest nawet i lepsza sytuacja, bo Niezwyciężony opowiada ten nowy, growy, nie opowiada tej samej historii, opowiada historię obok. Co nie zmienia faktu, że jeżeli znasz książkę, tak jak ja teraz już znam historię, to jednak wiesz na przykład, jaki jest główny zwrot akcji, wiesz, co się wydarzy mniej więcej, prawda? Jakieś tam masz na ten temat świadomość. I okej, twórcy nie opowiadają ci literalnie tej samej historii, ale mimo wszystko pewne rzeczy wiesz. Więc nawet nie wiem, czy ja nie byłem w trochę lepszej sytuacji od was wszystkich, którzy po prostu książkę znaliście, grając przed graniem, bo w sumie mnie to zaskoczyło, tak? To nie jest tak, że to mi urwało mi głowę, to jakby to jest jakiś super zwrot akcji, porywający i coś tam. To nie jest, nie wiem, jakiś kryminał, w którym, prawda, nagle odkrywasz, że mordercą jest na przykład narrator i to w ogóle to było wow, w głowę ci rozwala i tak dalej, nie? Kiedyś w jednym z kryminałów Agaty Christie, nie pamiętam, w którym był taki motyw właśnie i to było super, ultra fajne. To znaczy, że to było takie zaskakujące. Ale to, wiesz, to nie jest tego typu gra, ani tego typu opowieść. Ona ma bardziej taką, powiedzmy, filozoficzny pierwiastek, taką refleksję. Ale myślę, że nieznajomość książki jest nawet tutaj z korzyścią dla odbiorcy.
Co ja miałem... No ciężko mi się odnieść, wiesz, bo
tak, tą książkę... Tak, ciężko się odnieść do twojej perspektywy.
Ja tą książkę czytałem na przestrzeni ostatnich lat kilka razy, bo przygotowywałem kilka razy materiał na temat Niezwyciężonego gry i ilekroć go przygotowywałem, to sięgałem na nowo do książki, żeby sobie przypomnieć. Więc już znam już ją tak, że ojejku. I ja miałem, jak grałem, to wiedziałem, okej, okay, wiedziałem, co się wydarzy, nawet wiedziałem, co spotkam, ale... Właśnie czekałem, aż to spotkam, bo chciałem zobaczyć, jak to zostanie zrealizowane. Więc jakby działały troszkę inny sposób myślenia w tym momencie i nie zawiodłem się zupełnie. Jakby szukałem też nawiązań, mnóstwo. I znalazłem. I nie będę ich zdradzał, ale są. I dolema jako tako. To chyba możemy powiedzieć, że papierosy nazywają się w grze lemy.
Tak. To jest bardzo sympatyczny easter egg. Tak? To nie jest jakiś... Zdrada nie wiadomo czego.
Tak. Ale jest mnóstwo nawiązań do książki, jak i do samego autora. To też jest bardzo miłe. Do jego na przykład wynalazku, znaczy do jego co przewidział, jak i do samego przesłania książki. Jakby one się zgadzają, gra i książka wychodzą jakby, dochodzą do takich podobnych wniosków. Więc jeżeli pamiętacie książkę, myślę, że też będziecie się dobrze bawić, zwłaszcza, że pewnie jesteście ciekawi, jak zostały zrealizowane pewne no, kluczowe i lokacje, i jakby zagrożenia tej planety.
Tak, i to jest w ogóle ciekawe, bo jak rozmawiałem z twórcami, no to oni, właśnie tak jak mówisz, oni podkreślali, że starali się być ultrawierni jakby lemowskiemu przesłaniu, opowieści, tonowi tej historii i tak dalej. I to rzeczywiście im się udało, to jest bardzo, to nie jest jakaś nagle zaktualizowana, powiedzmy, opowieść, nie? To jakby ona dotyka tych samych tematów i to jest o tyle ciekawe, co oni mówili, bo u Lema pada takie stwierdzenie w Niezwyciężonym, którego nie pamiętam dokładnie, ale ty na pewno pamiętasz.
Nie wszystko, nie wszędzie jest dla nas, tak?
Coś takiego, tak. I to jest takie motto tej powieści, które sugeruje, że pewna pycha ludzka w kontekście no, podboju kosmosu, no ale to jest jakaś metafora w ogóle, tak? I właśnie, tą metaforę można w różny sposób interpretować. I na przykład dla mnie ona była taka dosyć mocno, nazwijmy to umownie, ekologiczna. Czyli ja to rozumiem w ten sposób na przykład, że niekoniecznie człowiek powinien zmieniać całe środowisko, w jakim żyje, tak? Że jeżeli, nie wiem, jest jakiś... Nie wiem, jakiś ekosystem, dajmy na to, to może niekoniecznie musimy zaraz na niego wpływać, regulować, czy musimy zostawiać swój ślad, że może powinniśmy być mniej pyszni, jeśli chodzi o to, a bardziej właśnie się wycofywać i starać się na to nie wpływać. Ale twórcy mówili, że z kolei zachodni dziennikarze mocno to odbierają jako, widzą w tym takie antykolonialne przesłanie, że oni to odbierają bardziej w sferze, powiedzmy, społeczno-politycznej. Nie wiem, jak ty to odbierasz, to...
Wiesz co, moja interpretacja tego dzieła jest chyba podobna do tego, co pisał Jerzy Jarzębski w posłowie tej książki. Jakby, jeżeli macie wydanie Niezwyciężonego współczesne, to prawdopodobnie macie z tym posłowiem Jerzego Jarzębskiego na końcu. I to jest takie interpretacja, która mówi o tym, że nasz antropocentryczny sposób myślenia jest czasami prowadzi nas w ślepe zaułki i powoduje, że stawiamy się w roli odkrywcy A tak naprawdę, wiesz, to jest kwestia tego, czy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, nie? Czy może ją po prostu, kurczę, najechał. I jakby niezwyciężony właśnie wielokrotnie postawi was przed tego typu myślenie. No bo czy my naprawdę jesteśmy tam potrzebni, to po pierwsze, czy po drugie, czy mamy to traktować jako swoją własność? Po trzecie, jeżeli czujemy się w obcym miejscu zagrożeni, czy mamy reagować, wiesz, pełnym arsenałem, który mamy pod ręką i dlaczego? Przecież to nie jest nasze miejsce, nie? To nie jest nasz dom. Więc tak na to patrzyłem, nie? I jeszcze czwarta sprawa. Technologia, postęp technologiczny umożliwia ci podróż między światami, między gwiazdami i szybki postęp technologiczny również jest tym, co może zaprowadzić cię do takiego pysznego właśnie przekonania, że oto ja jestem wielkim odkrywcą i potęga mojego umysłu wszystko zrozumie, w związku z czym wszystko tak naprawdę zależy ode mnie i do mnie, no bo to jest mój materiał do badań, a nie coś osobnego ode mnie.
No, no i widzisz, no to my mamy w pewnym sensie podobne spojrzenie, ale no ciekawe jest to, że zachodni dziennikarze podnieśli, to mówię, trochę level wyżej, że jakby to nie dotyczy tylko, powiedzmy właśnie, nie wiem, środowiska, ale też właśnie innych ludzi, tak? Czyli w takim razie, jeśli oni sobie żyją w jakimś tam kraju w jakiś sposób, to czy mamy prawo na przykład mówić im, jak mają żyć, nie? Że czy nasze zasady zawsze są tak uniwersalnie lepsze od ich, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie, więc jakby to jest ciekawe, że oni na to patrzą po prostu troszeczkę inaczej, ale chyba też tak wyglądają zazwyczaj dobre historie, czy dobre powieści, czy dobre gry, że różni ludzie je różnie odbierają, nie? Że one są, nie mają, jeżeli książka ma w sposób taki sztucznie, mało subtelny, narzuconą jakąś interpretację, to chyba jest zazwyczaj uchodzi za słabsze dzieło, a jeżeli właśnie jest dobrym dziełem literackim, to pozwala się interpretować na różne sposoby i czasem niekoniecznie wcale takie, jakie twórca może mieć na przykład w swojej głowie, bo to może być tak i tak nieraz bywało, że twórcy mają w głowie jedno, ale jakby okazuje się, że inaczej troszkę odbierają ich odbiorcy i w sumie taka powinna być dobra, duża literatura, taka wspaniała i myślę, że w tym takim optymistycznym stwierdzeniem pewnie zamkniemy temat Niezwyciężonego. Gra wychodzi w poniedziałek najbliższy. To jest chyba 6 listopada, tak. Czyli w tym samym tygodniu, w którym jest 11 listopada, święto polskie, wychodzi polska gra. I miejmy nadzieję, że może, chociaż nie jest to oczywiście gra jakby gameplayowo na miarę Wiedźmina, w związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby zawróciła na całym świecie ludziom głowę, tak jak zawrócił Wiedźmin, bo jest to walking simulator, bo jest to krótka, właśnie, nie mówiliśmy o tym, ale mniej więcej na 6 godzin opowieść. Myślę, że może nawet i w 5 się zamknąć, jeżeli ktoś by mniej chodził, tak jak ja. Ja na przykład troszeczkę lizałem ściany, ja skończyłem w 6 godzin.
A mi zajęło 8. Ciekawe.
To musiałeś dużo więcej łazić.
Może wyszedłem z domu i nie zauważyłem.
Mogło też tak być. Więc ona jest troszeczkę krótsza, w związku z tym to nie jest coś, co... No, ale fajnie byłoby, bo jakby... Lem może nie jest anonimowy na Zachodzie, w końcu przecież były hollywoodzkie adaptacje, czy w ogóle międzynarodowe adaptacje, bo była też ta rosyjska, chyba rosyjska, tak?
Tarkowskiego.
No to była pewnie rosyjska. Dawno temu, tak? Jeszcze za czasów przed zburzenia muru berlińskiego i tak dalej. No i było też hollywoodzkie Solaris i tak dalej, chyba nawet więcej niż jedno.
Z George'em Clooney'em.
Tak, tak, tak. Więc jakby nie jest to bynajmniej postać nieznana, ale też no, nie jest też to postać ani pierwszego, ani chyba nawet drugiego rzędu, jeśli chodzi o tak o to, co wymieniają dzisiaj, nie wiem, fani science fiction na przykład. Więc może będzie to pretekst też, żeby troszeczkę na Zachodzie więcej się powiedziało o tej postaci, o tym autorze i siłą rzeczy o Polsce.
Kiedyś zdecydowanie był bardziej popularny niż teraz, tak? No kiedyś, tak. Wiesz, musiał się do niego Philip K. Dick, złożył na niego donos do FBI,
tak,
twierdząc,
tak,
że Lem nie istnieje, że to jest komitet komunistycznej partii, która chce opanować świat i Amerykę. Tak naprawdę prawdopodobnie chodziło i o to, że Dick się troszkę odkleił już od rzeczywistości, a po drugie, że Lem nie wypłacił mu tantiemu za tłumaczenie i wydanie w Polsce jego chyba ubika, a komunistyczna władza nie mogła robić przelewów w dolarach i posprzecali się o pieniądze. Można to zgooglać i sobie rozszerzyć wiedzę na ten temat, bo konflikt rzeczywiście był ciekawy, ale...
Tak, gdzieś tam czy słyszałem, że on taką miał teorię, Dick, że nie może się nazywać Lem, że w ogóle co za słowo, że to jest skrót trzech pisarzy, nazwisk trzech pisarzy, którzy piszą. I jeden z zarzutów Dicka miał być taki, że nie można w tak różnorodny sposób pisać, że to nie może być jeden człowiek, co zresztą wystawia raczej słabe świadectwo Dickowi, bo Dick rzeczywiście pisał w dosyć taki, takie mam wrażenie, Dicka parę książek czytałem, nie wszystkie, ale no Lem znany właśnie jest z tego, że pisał bardzo różnego typu literaturę, bo pisał i trochę taką dziecięcą, powiedzmy, niektóre te jego bajki robotów, czy coś, to jest trochę bardziej dla młodszego odbiorcy, pisał taką hard sci-fi, ale pisał też na przykład Pamiętnik znaleziony w wannie, na przykład, to jest jakieś takie antyutopijne, deliryczne doświadczenie na przykład literacko, więc on pisał bardzo różne rzeczy i tego, w to nie wierzył Dick, że to można coś takiego robić, nie? Więc, a Dick chyba był bardziej taki spójny w tej swojej twórczości, więc jakby...
W swoim szaleństwie chyba.
Tak, no, no niestety też w swoim szaleństwie. No i Dick wierzył w dużo różnych spiskowych teorii w swoim życiu, więc to też miało chyba związek z jego używkami, chyba też z chorobami, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy choroby były wynikiem używek, czy to się nakręcało razem, ale no, to była jakaś smutna historia w gruncie rzeczy. Ale tak, był taki konflikt, zachęcamy do rzucenia okiem i my przejdziemy co? Płynnie do drugiej polskiej gry, o której powiemy już pewnie znacznie mniej, ponieważ wspólnie mamy mniej więcej godzinę w tej grze. Chodzi o Robocopa.
Tak.
Robocop Rogue City, zrobiony przez krakowskie studio Teyon, którego historia jest dosyć ciekawa. Bo Teyon to jest taka historia odzyskiwania, powiedzmy, szacunku w całkiem niezły sposób, bo Teyon to jest firma znana najpierw z, może nie tylko najpierw, ale też znana z, Boże, pierwsza...
Rambo?
Tak, to było Rambo. To była taka gra, która wyszła wiele lat temu, która była strzelanką na szynach, w takim bardzo, bardzo, bardzo oldschoolowym stylu, która była bardzo zła, miała dramatyczne cutscenki, które wyglądały jak z PS2, a to nie były czasy PS2. Miała bardzo zły gameplay. I potem wypuścili grę, która już była całkiem niezła, zebrała całkiem spoko oceny, takie koło 7, i to był Terminator, który był bardzo wierny licencji i za to sobie fani chwalili. Był taką strzelanką trochę oldschoolową, dosyć długą, singleplayerową strzelanką na kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin, bo tam był i crafting, i skradanie, i w ogóle. No i teraz wypuścili Robocopa, czyli tak jakby co, trzecią dużą licencję lat 80. kultową.
Właśnie, dużą, ale lat 80. Oni tak wyciągają te stare amerykańskie... Rambo było jednak najsławniejsze, tak mi się wydaje. Chociaż no ciężko porównywać. Terminator to jeszcze do niedawna wydawał filmy,
tak,
nie?
Ja myślę, że Terminator jest w tym momencie jakby chyba najsilniejszą marką. No bo istniejącą do dzisiaj w jakimś tam stopniu, nie?
Robocop chyba najmniej.
Chyba najmniej, tak, tak, tak.
Ale tak, ja pamiętam z Robocopem, mam wspomnienia z dzieciństwa, oczywiście biegaliśmy do wypożyczalni kaset wideo, VHS, w takiej budzie okropnej na Śląsku, w Knurowie, w jakimś baraku. Braliśmy te kasety, pamiętam, po 5 zł chodziły za hit za dzień, tak. Bo to były hity, te za dwa, bo chyba były takie jakieś starsze filmy. I albo filmy z Jean-Claude Van Damme, albo właśnie Robocop. I pamiętam, jak on chodził. I to Murphy się nazywał chyba ten główny policjant.
Chyba tak.
I mówił, koniec zabawy, elektropanki. Cokolwiek to miało znaczyć. I to wiesz, on miał takie one-linery, nie? Cringe'owe.
I ta gra taka jest właśnie. Ja spędziłem w tej grze godzinę, więc nie za dużo. Ale ona taka jest właśnie. To znaczy, tam jest dużo... Ona od razu wygląda na długą grę, to zresztą twórcy też napisali, że tam jest koło 20-30 chyba godzin do skończenia kampanii, jakoś tak, czy nawet 30-40, w każdym razie to jest dosyć duża gra. I to widać, bo tam jest i zarówno są takie sceny, gdzie się spędzasz trochę czasu na posterunku, gdzie możesz porozmawiać z paroma postaciami i właśnie posłuchać tych takich strasznie drętwych one-linerów i jest trochę cutscenek i jest jakaś intryga i potem trafiasz do miasta i w tym mieście możesz się przemieszczać. Możesz na przykład wystawiać mandaty z źle zaparkowanym samochodem. Jest taka mała minigierka, powiedzmy minigierka, to dużo powiedziane, ale taka mechanika, powiedzmy, wystawiania mandatów. Jest jakiś tam rozwój postaci, który możesz robić. No i jakby są questy, tak? Że jakby w tym świecie możesz wejść do jakichś budynków i tam na przykład wystrzelać iluś, no właśnie, elektropunków. I też to jakby jest to takim stylu kompletnie już minionym. To znaczy zaraz na początku... pojawiają się w stacji telewizyjnej, przejmują kontrolę nad stacją telewizyjną właśnie takie pancury, mają irokezy, wiesz, to wszystko jest takie po prostu jak lata no dawno już minione, więc to jest w takim stylu...
Widziałem, że kineskopy chyba są wypukłe.
Tak, tak, można te kineskopy z telewizorów można brać i czy z komputerów i rzucać przeciwników, one wybuchają wtedy, więc można przeciwników łapać. Jakby... Oczywiście trudno mi coś większego i mądrzejszego powiedzieć o tej grze. Mogę powiedzieć tak, że no wiemy, że dostała recenzję troszeczkę lepsza od Terminatora, Uważam, że ma pewien problem z tym korową mechaniką, czyli ze strzelaniem, bo ona jest stosunkowo prosta. To znaczy, ja w ogóle ustawiłem sobie od razu troszeczkę wyższy poziom trudności, nie najwyższy, ale troszeczkę wyższy, no bo ten nasz Robocop porusza się dosyć wolno. Kiedy celujesz, to mu się pojawia, pojawia mu się taki mechanizm auto-aima, powiedzmy, czyli on otacza przeciwników taką obrysem i też ułatwia ci jakby wynalezienie ich w przestrzeni i zastrzelenie. No ale tak, oni giną bardzo łatwo i jakby ty nie za bardzo możesz się bawić w jakieś uniki i takie rzeczy, no bo twoja postać jest po prostu klocowata, taka bardzo drewniana, powolna. I to jest spoko przez to, że tych strzelanin nie ma za dużo i za długo. Znaczy dużo ich jest, ale nie są długie. To znaczy postrzelasz, potem jest jakiś, pozbierasz parę przedmiotów w okolicy, potem z kimś pogadasz, potem wyjdziesz, znowu z kimś pogadasz, wystawisz mandat, postrzelasz. Przez to, że to jest jakiś oddech, bo na dłuższą metę podejrzewam, że to może być trochę nudne, bo nie ma w tym wyzwania. No, nawet na tym wyższym poziomie trudności to wyzwanie jest zresztą w ogóle takie iluzoryczne, bo po prostu więcej życia tracisz. Czyli to może być nawet bardziej frustrujące wyzwanie, bo nie jest tak łatwo unikać tych strzałów, powiedzmy. To jest trochę takie bardziej statyczne strzelanie mimo wszystko. No, taki jest oryginał, nie? Przynajmniej to jest pierwsza godzina, czy tam, o, może dwie nawet, które widziałem, więc więc myślę, że marketing oparty na nostalgii, skierowany do fanów, do ludzi, którzy, nie wiem, są troszkę starsi, pamiętają, albo jak nie są starsi, to chcą sobie po prostu, lubią taką estetykę retro. Więc dla tych ludzi to myślę, że to jest spoko rzecz.
Zastanawiam się, czy, bo ja, tak jak mówiłem, no, oglądałem te filmy w dzieciństwie, ale tak powiem ci, że jakbym miał wymienić swoje ulubione brandy, marki z przeszłości, to nie byłby to Robocop. Chociaż mam wspaniałe wspomnienia z tym, więc może spróbuję, ale na pewno nie jest to do mnie skierowane. Bardziej chyba Terminator byłby. Jednak Terminator jest troszkę, ten świat, lore jest troszkę bardziej rozbudowany.
No tak, no ja rozumiem, jakby, ja nie wiem szczerze mówiąc, czy pogram więcej, zobaczę jeszcze, jakby, czy będzie czas, czy będę miał wenę, czy może coś innego przykuje mój wzrok, więc to jest ta druga gra, która wyszła w tygodniu, ona wyszła w przeciwieństwie do Niezwyciężonego, który wychodzi w poniedziałek, ona już wyszła, więc można w nią grać. Myślę, że ludziom się spodoba. Ciekawy jestem właśnie odbioru, jak to dużo będzie na przykład graczy na Steamie, ale to się przekonamy.
I pozdrawiamy jak zwykle już tradycyjnie krakowskie studio, które stworzyło tę grę.
Tak, bo to w sumie to taki tydzień krakowskich gier, bo Star Wars Industries też z Krakowa i też pozdrawiamy. Więc dobrze, Kraków górą, Polska górą. Co jeszcze możemy w tym tygodniu powiedzieć? Możemy powiedzieć o tym, co ja mogę powiedzieć króciutko, o tym, co widziałem, bo miałem okazję. Co prawda nie teraz, to było nawet całkiem dawno temu, chyba dwa tygodnie temu, ale chodzi o to, że pograłem 2 godziny w Avatara, czyli tą Ubisoftową gierkę, czy też grę, bo to całkiem spora gra będzie, która no jest strzelanką pierwszoosobową osadzoną w świecie Avatara. I mam też takie pytanie, bo ty widziałeś pewnie jedynkę Avatara.
Film, tak.
Tak, a dwójkę?
Zacząłem i odpadłem po pół godziny.
Pamiętasz, jak się nazywał bohater z Avatara?
Nie.
Jedynki.
Pamiętam rasę.
A jak się nazywali?
Navi?
Brawo. A planeta?
Navi Home?
W pewnym sensie.
Blue Planet?
Pandora. Ale chodzi mi o to, że pytam cię o to, bo ja mam taką teorię i mi się sprawdza ona, bo troszeczkę też szukałem za tym, że z jednej strony Avatar to jest taki super blockbuster. Jak popatrzysz sobie na 3 najpopularniejsze filmy w historii kina, które zarobiły najwięcej pieniędzy, może w ten sposób, bo to nie znaczy, że są najpopularniejsze, nie? Ale te, które zarobiły najwięcej pieniędzy. No to na pierwszym miejscu masz Avatara, tego starszego, na drugim miejscu masz Avengersów, ten Endgame, czyli ten wielki finał, powiedzmy, ten szczyt popularności Marvela kinowego, i na trzecim miejscu masz tego drugiego Avatara, tego Istota Wody. Więc to są po prostu filmy, na które ludzie walili drzwiami i oknami po prostu, nie? To wszyscy, jak po prostu 9 miliardów ludzi poszło na ten film po prostu. Wszyscy. 2 razy nawet, nie? Bo tego się jakby żartuje, ale chodzi o to, że jakby to jest ogromna skala. A z drugiej strony nie znam ani jednego fana Avatara. Mhm. Nie znam nigdy chyba w życiu, poza momentami, kiedy rozmawiałem krótko po seansie z ludźmi, z którymi byłem na seansie. Nie rozmawiałem z nikim o Avatarze, tak? Zrobiłem sobie, pisząc ten tekst, taki mały research, zastanawiając się, czy to jest tylko moja taka bańka moja, po prostu wszędzie na świecie są fani Avatara, tylko ja ich omijam i nie spotykam. I na przykład popatrzyłem tak, na jest taki serwis fanfikowy, no bo to jest takie źródło, powiedzmy, jakiś dowód zaangażowania ludzi w twórczość jakąś. Więc on się nazywa AO3 i to jest po prostu baza fanfików. No i na przykład jak popatrzysz sobie na Harry'ego Pottera, to on ma tam 400 tysięcy różnych fanfików powstało wokół Harry'ego Pottera. W ogóle Harry Potter to wiadomo, to jest top jakby tych fanfikowych tematów, nie? No tak. I wiesz, Avatar, który ma te 8 lat chyba już, ma na tym AOE 4000 fanfików.
Nie pobudza kreatywności w ogóle.
Tak, jakby nie interesuje ludzi. Patrzyłem, wyobraź sobie, że Astarion, czyli wampir z Baldur's Gate 3, który zresztą jest bardzo taki, wywołuje duży entuzjazm wśród fanów tej gry. Ale i nie tylko. I Astarion ma na tym samym serwisie ponad 5000 fanfików, w których się pojawia Astarion. A 4000, Astarion to jest postać, która powstała 2-3 miesiące temu. Tak, no dobra, troszeczkę wcześniej, no bo w sumie on się pojawiał już na początku, kiedy Early Access Baldur's Gate'a ruszył, więc powiedzmy, że ma te 2 lata, no ale umówmy się, że tak naprawdę boom na Baldur's Gate wybuchł dopiero, kiedy gra wyszła jakby w pełni, czyli co? To jest początek sierpnia. Więc te parę miesięcy taki Astarion jakby zdobył więcej serc różnych fanek i fanów niż Avatar przez te ileś lat. Patrzyłem na przykład na Reddita, to znowu Reddit Avatara nie umywa się zaangażowaniem do, nie wiem, do Assassin's Creed, nie? Do Harry'ego Pottera, do Cyberpunka, do Baldur's Gate'a i tak dalej, więc jakby...
Ale nie masz wrażenia, że po prostu Avatar jest trochę uspółcześnioną wersją Pocahontas i tak w zasadzie ciężko jest tam opowiedzieć coś nowego? Masz tam tych dobrych, czyli tą rasę, która jest native'owa w danym miejscu i masz tych napływowców, którzy są zazwyczaj strasznie tępi i głupi. I tak było przecież i w Pocahontas, i tak było w pierwszej części Avatara. Nie wiem, jak jest w drugiej, ale podejrzewam, że jest więcej tego samego. I powoli w czasie filmu przekonuje się, że racja jednak stoi po stronie tych native'owych. To jest znane przesłanie, z którym ciężko coś nowego zrobić.
Wiesz co, no ale właśnie na tym polega inaczej. Chodzi mi o to, że moim zdaniem ten świat po prostu ludzi nie interesuje w takim sensie, nie wywołuje ich chęci tworzenia czegoś nowego. Nie kojarzę memów z tego świata. Mm-hmm. Nie kojarzę jakby, wiesz, to, że historia może być prosta, nie znaczy, że ludzie wokół niego, do niego nie wracają, nie? Do niej nie wracają. No jest dużo prostych historii, które mimo wszystko wywołują. I Harry Potter to jest w gruncie rzeczy bardzo banalna literatura, jakby na tym się zastanowić. Tam też postaci są dosyć grubociosane w ogóle, tak? Rowling nie jest jakoś szczególnie subtelna w tym, jak tworzy te postaci. I ten Avatar jest takim uniwersum właśnie, które wszyscy znają, ale, ale mało kogo on obchodzi. To jest moja teza. I ciekawi mnie w związku z tym, jak to się przełoży na popularność tej gry. Bo no, tego jestem po prostu ciekaw, bo ona wyjdzie między filmami, no bo wyjdzie teraz w grudniu, więc to jest już rok po premierze tego Avatara Istoty Wody, ale też na rok czy na dwa przed kolejnym Avatarem, więc trafia w taką próżnię trochę, nie ma takiego hype'u wokół tego, a mam wrażenie, że właśnie to uniwersum nie żyje wiecznym hype'em, nie? I no jest to dziwne, ale jeśli
ale wiesz, jeżeli jest tak, jak mówisz, że ludzie idą do kina na film Avatar i on się sprzedaje niesamowicie, tak? Bije rekordy popularności, ale jednocześnie nie pobudza jakkolwiek do kreatywności, nie wytwarza swojego jakby fanbase, to się zastanawiam, czy ta gra ma klientów. Bo wybór gry to jest coś innego niż pójście do kina. Jakby ja chodzę do kina na wiele różnych rzeczy, które czasami nawet mnie nie interesują, ale gram w to, co raczej już mi odpowiada, co mnie jakoś tam zaciekawi.
No ale wiesz, z drugiej strony to jest kwestia gameplayu, tak? To znaczy jest to pierwszoosobowa strzelanka od Ubisoftu, w naturalny sposób kojarząca się z Far Cryem w związku z tym, tak? Bo tych strzelanek pierwszoosobowych Ubisoft jakby tak dużo nie ma, a jeśli chodzi o single playerowe, no to ma jedną, nie? Jest jeszcze Division, zresztą jest to gra robiona przez studio, które pracowało nad Division. Więc jest to skojarzenie z Far Cryem i jakby jest to wysokobudżetowa strzelanka, a myślę, że jak jesteś fanem wysokobudżetowych strzelanek z otwartym światem, to i tak nie masz dużego wyboru, więc jakby ja chyba się nie martwię o to, czy ta gra będzie miała odbiór jakiś, w sensie będzie miała, tylko ciekawi mnie jego skala, bo teoretycznie marka jest gigantyczna i wcale nie jestem przekonany, że aż tak gigantyczny będzie miała odbiór ta gra, niezależnie od tego, czy będzie dobra, czy nie.
A czy Avatar nowy jest tak samo ładny jak film?
Myślę, że w większości momentów tak, to znaczy miewa trochę nierówne momenty. To w ogóle jest taki kazus wielu gier, że kiedy można grać światłem, to wiele gier jest bardzo ładnych, zwłaszcza z tą dzisiejszą technologią, ale kiedy na przykład tego światła nie ma, w jakimś zmroku, to potrafi wyglądać trochę mniej efektownie. I na przykład sam początek gry był dla mnie, tego dema, był taki troszeczkę rozczarowujący, bo właśnie rozgrywał się wieczorem na, powiedzmy, zerowym poziomie lasu i wszystko wyglądało trochę tak samo. Miałem nawet problem ze znalezieniem, jakby ruszeniem questa, bo tam jest taki dosyć nietypowy system zmysłów Navi. Ty wcielasz się w postać Navi, czyli jesteś tym niesmerfem niebieskim i tam możesz wykorzystywać swoje zmysły, które jak w wielu grach prowadzą cię, na przykład podpowiadają ci, gdzie masz iść albo w którym kierunku jest quest i tak dalej, i tak dalej. I do tego się trzeba przyzwyczaić. Więc na początku wszystko trochę wyglądało tak samo. Miałem też taki problem na przykład, że spotykani w lesie inni Navi na przykład zlewali mi się z tłem, chociaż nie wykluczam, że to jest trochę wina tego, że ja grałem przez chmurę. Czyli nie miałem gry jakby na swoim komputerze, tylko grałem w streamowany jakby gameplay, co raz, że dodaje tworzy lag, co jest do przeżycia, no i dwa, że też troszeczkę wpływa jednak na to, jak ci się wyświetla, bo to jest obraz jednak streamowany, to nie jest renderowany na twoim komputerze, więc jakby do końca tego jeszcze nie będę tak oceniał jednoznacznie, ale są miejsca, w których wygląda wow, niesamowicie, te kolory. Jest taka jedna, była taka jedna misja, która polegała na tym, że trzeba było sobie oswoić tego latającego wierzchowca, którego Navi mają takie różne stworki, wiem, pamiętasz, oni się tam takim spinają się takim jakimś czymś.
Ogonem.
Ogonem czy czymś tam, tak. I cała ta sekwencja była dosyć długa, kilkunastominutowa, gdzie trzeba było się wspinać na kolejne poziomy takiej wysokiej skały, wykonywać tam takie proste różne zagadki logiczne, tu coś sobie odblokować, tam przeskoczyć i na samym końcu jakby się połączyć z tym wierzchowcem i potem od tego momentu gra nabrała takiego bardzo wertykalnego charakteru, bo nagle się okazuje, że ty jesteś bardzo wysoko i ty możesz latać i rzeczywiście tam te drzewa, te dżungle, te skały, to przecież jak pamiętamy z filmów, to są niesamowicie wysokie czasami, są te perspektywy, więc jakby jest też ta perspektywa taka górska. Przy czym jak tutaj mam takie wrażenie, że, bo różne są opinie w internecie na temat tej gry, czy to jest Far Cry, czy to nie jest Far Cry, to ja powiem, że ja nie do końca, tutaj się z Michałem, Michał na przykład na TV Gry przygotował filmik, ja się nie do końca z Michałem zgadzam, bo on mówi, że to jest Far Cry, a ja z kolei to odebrałem po prostu jako strzelankę, która ma pewne cechy Far Cry'owe, owszem, ale w gruncie rzeczy to są już takie cechy, powiedziałbym, klasycznej strzelanki z otwartym światem, to znaczy na przykład to, że masz, nie wiem, koło z wieloma broniami, to, że jest crafting, to, że są bazy przeciwnika, to, że są takie losowe zdarzenia, które się powtarzają, na przykład, że trafiasz w trakcie chodzenia po dżungli, na przykład trafiasz na jakąś wielką istotę, jakieś zwierzę, które zostało złapane przez tych złych ludzi, no i możesz wypuścić ją, w sensie tą istotę, tylko takiego stwora, wcześniej zabiwszy paru przeciwników, nie? Więc jakby to są takie zadania, które pewnie będą w każdym regionie, będzie ich ileś, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie będzie trzeba zniszczyć ileś posterunków przeciwnika, strącić ileś dron przeciwnika i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko pytanie brzmi, czy to jest bardzo Far Cry'owe, bo mam wrażenie, że to już jest po prostu open worldowa jakby sztampa. Taka.
Ale ja rozumiem trochę, Michała, bo sam chciałem zadać ci to pytanie, czy sądzisz, że Ubisoftowe podejście do tworzenia gier pomoże tej grze, czy przeciwnie ją pogrąży?
Czy myślę, że jej pomoże, w tym sensie, że to jest to, czego oczekują fani tego typu gier. Jest ich bardzo dużo, nawet jeśli narzekamy sobie na te gry, na te Far Cry'e czasami. Ja na przykład narzekałem na tego ostatniego, tej szóstki. Nie skończyłem, nie podobała mi się, była zbyt kolorowa, jakaś taka. Nie skończyłem jej. Nawet piątkę, znacznie lepiej wspominam, mimo tego, że piątkę w sumie też nie byłem jakimś wielkim jej fanem. Ale jest kupa ludzi, którzy w tego typu grają, dobrze się w nich bawią i jakby moim zdaniem dobrze wygląda w tym sensie ten awatar, ale to na pewno nie jest taka gra, w której nawet fabuła będzie odgrywała dużą rolę, bo ja nie pamiętam nic z tego dema, to znaczy tam jakby jest tam jakaś historyjka, tak? Ale te postaci innych Navi, których spotkałem, zlewają mi się w jedno. Gdyby nie to, że Ubisoft przygotował taki dokument w formie PDF-a, gdzie było spisane, jakie postaci spotkałem, opisana była fabuła i tak dalej, to po tym demie bym nic nie pamiętał z tego. I to może być nawet dobre, w tym sensie, że jeżeli jakby przychodzisz sobie po prostu pograć, odblokować, zniszczyć, postrzelać, zebrać jakieś skóry, coś wykraftować, to w sumie okej, to nie potrzebujesz tam nie wiadomo czego.
A
nie?
Będzie polska wersja z dubbingiem?
To nie wiem, szczerze mówiąc.
Ja mam nadzieję, że będzie i zagra tam Edyta Górniak, skądinąd osoba bardzo związana z kosmosem i będzie śpiewać, ty masz mnie za głupią dzikuskę.
Tak, byłoby spoko. Nie wiem, czy ta piosenka się pojawi, ale nie sądzę, żeby Górniak się również pojawiła. Jest osobą chyba dosyć kontrowersyjną obecnie i taką problematyczną, jeżeli chodzi o różne jej wypowiedzi.
Ale pasowałaby do tego świata. No.
Trochę tak, ale więc ten awatar nie zachwycił mnie, ale jakby to nie znaczy, że gra nie będzie fajna, o może w ten sposób. Nie zachwycił, dlatego że ja nie oczekuję od tego, od strzelanki Ubisoftu, że mnie zachwyci, tak? Na pewno nie ma w niej tej głupkowatości, jaką ma Far Cry. Far Cry ma w sobie ten taki pierwiastek takiego, zwłaszcza późniejsze odsłony, takiego, no nie wiem jak to nazwać, takiego średniego humoru, powiedziałbym w ten sposób. I tego tutaj nie ma. To jest wszystko takie na poważnie, tak jak Avatar, takie patetyczne po prostu. Musimy ratować i w ogóle przyrodę, istoty, musimy pokonać tych złych przeciwników. I tam jest dużo takiego patosu, który po prostu wchodzi jednym uchem i wychodzi drugim, tak jak w filmach właśnie, nie? Że oglądasz to, jest super, ładne i tak dalej, a z drugiej strony chodzisz do tego kina, nie? W sensie, nie że ty, bo ty nie byłeś na dwójce, ale miliony ludzi chodzą i myślę, że może być podobnie z tą grą, że ludzie będą ją grali, będą się w niej bawili, ale nie będą o niej gadali, nie będą przeżywali jej na Redditach, nie będą mieli potrzeby nie wiem, napisać czegoś na jej temat w internecie, ale że będą w nią grali, że to będzie taki jakby blockbuster, więc w tym sensie może się sprawdzi ta moja, takie jest moje przewidywanie, nie wiem, bo tak jak mówiłem na początku tej refleksji, że nie wiem na ile to powiedzmy niezaangażowanie widzów Avatara będzie miało wpływ na tą grę, to myślę, że właśnie taki, że oni ją kupią, ale niekoniecznie będą o niej mówili, niekoniecznie będą ją przeżywali, więc takie mam wrażenie, że tak będzie. Ale co jeszcze możemy? Możemy przywołać, jak to mówiłeś, do tablicy.
Konami.
Tak.
Znowu się widzimy. Znowu się spotykamy.
Tydzień temu chyba, albo dwa tygodnie temu narzekaliśmy na Konami, więc znowu będziemy narzekać
tu proszę,
na Konami.
Kolejny raz. Tym razem z trochę inną marką, bo Silent Hill. Ascension, tak to nazwali. Czyli serial, który polega na tym, to nie jest pierwsza tego typu koncepcja, ale powraca to serial, w którym dokonujemy wyborów i te wybory mają wpływ na to, co widzimy na ekranie. No tak, tylko że po pierwsze Konami zaimplementowało, po pierwsze samo wykonanie tego serialu jest tragiczne.
Tak, bo to jest w ogóle taki, niby jest to sprzedawane jako gra komórkowa, nie? Że ściągasz sobie aplikację. Ja to ściągnąłem na przykład z zupełnej niewiedzy, co to jest i wchodzisz do tej gry, oglądasz jakiś filmik, potem mówią ci, podejmij decyzję, co się powinno wydarzyć dalej i masz w ogóle jakiś interfejs, masz jakieś minigierki dodatkowo, takie bardzo źle wykonaną minigierkę polegającą na wyszukiwaniu jakichś przedmiotów na jednym zdjęciu jakby, i za to dostajesz jakieś punkty. I te punkty możesz potem inwestować w wybory. Wagę twojego głosu chyba.
Tak, właśnie w wybory, ale co najlepsze jest, to jest piękne. Uwaga, to jest de facto serial. Ciężko to nazwać grą jednak, no.
No tak,
ale
tak,
dobra,
tak.
No powiedzmy, że
no,
jest to...
Jest to interaktywny jakiś serial,
tak.
Coś takiego,
i
tak.
Gdzie zaimplementowano Battle Passa. Przepustka, jak to się nazywa? Karnet bojowy, tak? Po
tak,
polsku.
Tak, tak.
Karnet bojowy do serialu, gdzie podejmujesz wybory. I mean, wow, Konami, to naprawdę wizjonerskie myślenie, gdzie za prawdziwe pieniądze kupujesz i ten Battle Pass zapełniasz, tak samo wbijasz te levele jak w każdym innym Battle Passie i odblokowujesz emotikony, które możesz używać, rozmawiając o tym serialu w tej aplikacji.
Tak, bo tam jest taki czat i możesz sobie czatować. Z tego, co też słyszałem, bo jakoś mówię, nie badałem tego tematu, to oczywiście Konami to zrobiło tak, że tak naprawdę to płacący gracze będą decydowali o tym, jak się potoczy dalej historia. Więc w teorii, jeśli nie płacisz, no to rozumiem, że tak. Ten twój wpływ jest żaden, więc ta interaktywność w ogóle znika wtedy, nie?
No właśnie, jakie to jest w ogóle przesłanie? Płać, to masz wybór, a jak nie płacisz, stary, nie masz głosu.
No takie kapitalistyczne bym powiedział, tak?
Ale no, Konami.
Ale to jest w ogóle tak, te odcinki to są w ogóle, to nawet nie jest, znaczy serial to dużo powiedziane, bo tak, pierwszy odcinek trwa parę minut dosłownie, po którym podejmujesz tą decyzję. Ja tam decyzję podjąłem, potem zapomniałem o tym na parę dni, zajrzałem i dzisiaj jest chyba 8 minut do zobaczenia łącznie. Więc jakby tam pojawiają się kolejne te epizody, powiedzmy. Chociaż no nie wiem, już głupio to nazwać epizodem, bo to są kilkuminutowe scenki, nie? Więc takie to jest dziwne. Nie wiem, czy mnie jest, jakby abstrahując nawet od tego Battle Passa, bo rozumiem, że oni sobie wymyślili, że jakoś to trzeba monetyzować, ale nie mieli za bardzo pomysłu jak, więc wprowadzili tam jakieś właśnie pass i możliwość tam płacenia i mikropłatności, tylko nie bardzo rozumiem po co. Mhm. Znaczy po to, żeby móc podjąć tą decyzję, której w sumie nie ty podejmiesz, bo jeżeli zagłosujesz na przykład za decyzją, która jest, nie wiem...
100 zł płacisz, a ktoś wpłaci 10 tysięcy.
No, ale nawet jeśli, to nawet jeśli ty wpłacisz 10 tysięcy, to wystarczy, że, nie wiem, 10 tysięcy osób, które wpłaciły 2 zł, zagłosuje inaczej niż ty i też zostaniesz przegłosowany, mm-hmm. więc jakby... znaczy to chyba tam nie jest tak, że to się dosłownie przelicza złotówki, ale chodzi o to, że jakby nawet jeśli, nie wiem, jesteś płacącym użytkownikiem, to dalej masz niewielki wpływ, jak sądzę, bo płacących użytkowników jest wielu, tak. nie? Więc na przykład w tym moim pierwszym głosowaniu ja na przykład zagłosowałem za decyzją, na które poparło chyba 10% ludzi, bo to widać po prostu, ile osób zagłosowało, więc nawet gdybym chciał bardzo przeforsować, to pewnie nie byłoby mnie stać na to, albo nawet nie przegrałaby mi dała taką możliwość, nie? Więc trochę nie rozumiem, bo tak masz iluzoryczny wpływ, nawet jak płacisz, nie? Jak sądzę, więc... Jest to dziwny pomysł. Mówię, rozumiem, że chcieli jakoś pieniądze zdobyć, ale...
No, ale wiesz, to jest marka, która kojarzy się z grami single player, zupełnie nie kojarzy się z battle passami i tego typu udziwnieniami. I
jeszcze takim jakimś bardzo społecznościowym doświadczeniem, nie? No bo masz właśnie singlową, horrorową grę, a tu masz, jakby otwierasz ten czat, a ludzie tam jakieś głupoty wypisują, jakieś emotikonki wrzucają, to kompletnie jakby burzy ten mroczny... Ten mrok, jaki ma ta historia ci opowiedzieć, nie?
Kult tej marki przecież teraz może troszkę przygasł, ale on był przecież ogromny w latach, 10 lat temu jeszcze wszyscy to pamiętali, tak? Do dzisiaj się mówi zakończenie Silent Hill 2, jedno z wspanialszych zakończeń w ogóle. Albo tajne zakończenie z psem, tak? Który steruje wydarzeniami w świecie Silent Hill. Jakby to była kiedyś naprawdę bardzo mocna marka i Konami... próbuję ją wskrzesić w dziwaczny sposób, a ciekawe, bo przypomnę, że chyba w przyszłym roku zaplanowana jest, premiera od polskiego studia Bloober Silent Hilla, tak? Remake'u. To jest remake. Jak oni w to wejdą? No, nie wiem, czy z Konami to się uda.
W ogóle ciekawe, bo oni z jednej strony mają super marki, z drugiej strony wynika z tego, że nie bardzo mają chyba też kogoś, kto by potrafił je poprowadzić w mądry sposób, nie? Mają Metal Geara i tutaj, no to jest taki, to będzie kretyńska sytuacja, jak oni wypuszczą kiedyś swojego Metal Geara, takiego własnego, nowego, nie, bo na razie to po prostu odcinają kupony. I co, będzie pierwszy Metal Gear bez Kojimy i to już na starcie ta gra po prostu dostanie... Dużo krytyki, tak? Od fanów.
Jest troszkę tak, jakby mieli kiedyś bardzo kreatywnych, zdolnych ludzi, no tworzyli sobie te wspaniałe marki, brandy, a teraz lata minęły, oni za bardzo nie umieją się za to zabrać, jak to na nowo zmonetyzować, jak to poprowadzić, sprzedać, kogo zatrudnić, raczej próbują robić tak na to, na czym się znają, czyli kręcić biznes i forsować, no w przypadku Battle Passa dla mnie to jest chybiony pomysł i absurdalny. Nie wiem, po co miałbym płacić za emotikony, ale dobra, ludzie są dziwni.
Tak, nie mają pomysłu na te rzeczy zdecydowanie, nie? Tak jakby mówisz, że Silent Hill wraca, ale no właśnie, wraca w formie remake'u, czyli czegoś, co, fajnie, remake starej gry to jest... dobry remake, bo to ma być remake, tak? Więc super, tak? Tak jak na przykład jest ten remake Metal Geara trzeciego, który wygląda... Trzeciego? Nie, czwartego, tak?
Trzeciego, tak.
Trzeciego, dobra. I on wygląda ciekawie, ładnie, albo na przykład, nie wiem, wyszedł Demon's Souls, tak? Że z jednej strony to był remake, ktoś powie, bardzo wierny, czy on może nie był ultra wierny, bo tam pewnie by mnie zjedli fani, ale dla mnie, jako powiedzmy tego soulsowego casuala, to wygląda na bardzo wierny, ale jednak też dający możliwość zagrania nowym osobom, że nie odpychający dosyć już nie przerażającą taką, nie dlatego, że straszną, tylko dlatego, że dosyć starą grafiką, że więc jest, jakby są remake'i, które są fajnym pomysłem, ale to dalej są remake'i. To jest to jakby, trzymasz się tych samych pomysłów, co wtedy, nie musisz mieć własnych, nowych, nie? Więc nie ma tu pomysłu. Nie?
Na marginesie jeszcze, tak jak, jeżeli mogę pojechać jeszcze po Konami.
Nie, no zawsze.
To,
jeszcze jak.
To po premierze tego ostatniej kolekcji MGS-ów, w zeszłym tygodniu chyba miały premierę, jeśli dobrze pamiętam, gra wyszła na peceta w takim sobie stanie, w tym sensie, że po prostu nie dostosowali starej technologii do nowej, do nowych wyświetlaczy. Dwa dni później pojawiły się mody. Dwa dni później. Drobne mody, które pozmieniały i możesz ustawić sobie dowolną rozdzielczość i mało tego, nawet dostosować ją do monitorów ultra-wide szerokopanoramicznych na PC-cie. Absurd. Po prostu absurd. Konami, dzięki, świetna robota. Na szczęście kolesie inni wykonali ją za was, więc...
No, no nie jest to... Więc myślę, że będziemy wracać jeszcze, obawiam się, do Konami. A tymczasem możemy powoli zmierzać do końca i przychodzą mi do głowy jeszcze dwie rzeczy, które mamy na karteczce, którą mamy tutaj, karteczkę, którą pokazałem do kamery, więc jeśli słuchacie podcastu, to, to jej nie zobaczyliście, ale jakby myślę, że w kamerze też nic nie było widać, więc wiele nie straciliście. Zwolnienia. To jest taki temat, który się w tym roku, mam wrażenie, że to będzie, to znaczy, to jest tak, graczy zwolnienia w branży gier bardzo mało interesują. To znaczy wiemy o tym, że interesują one banieczkę, nie wiem, twitterową, interesującą się gamingiem tak bardzo mocno. Interesują oczywiście one ludzi, którzy pracują w tej branży, ale jak wiemy z klikalności newsów, no to to nie jest specjalnie interesujący temat. Zresztą też często w komentarzach na gry online na przykład taki dismissowany, w sensie nasi czytelnicy czy forumowicze podchodzą do tego na zasadzie trochę takiej, że jakby co ich to obchodzi w gruncie rzeczy, tak? I myślę, że nie mają racji w tym sensie, że póki co to oczywiście nie wpływa, tak? Mieliśmy rok wspaniałych premier, tak? To jest rok, w którym gier chyba powyżej 9, czy tam 9 coś tam, było dwa razy więcej niż w przeciętnym roku. Więc jakby bardzo długo jeszcze będziemy wspominali ten rok i się wydaje, okej, okay, no co z tego, no tam jakieś zwolnienia, no może jakichś testerów, whatever, nie? Tylko ja się obawiam, że na przestrzeni najbliższych lat zobaczymy jakby konsekwencje tego, że będzie po prostu tych gier mniej, albo że będą gracze narzekać, że coś z tymi grami jest nie tak wiecznie, nie? Że, bo to też z czegoś wynika, tak? To jeżeli gra nie jest, powiedzmy, zoptymalizowana, to to nie jest jakaś magia, tylko to nie jest tak, że deweloperzy stwierdzili, ha, 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 chrzanić pecetowców, nie? Zrobimy grę, która nie będzie działać na pecetach. Nie, no po prostu gdzieś podjęto decyzję biznesową, że nie ma czasu na to, żeby dopracować, nie? Żeby popracować nad tym. A to jest kwestia pewnie testów, to jest pewnie czasu, czyli płacenia pracownikom pensji i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jakiś tam czynnik, który pewnie przez najbliższe lata będzie się czkawką odbijał. Z tego, co zdążyłem wyczytać, to tak w tym roku na razie mamy wiedzę do września. Informacja to jest o 6 tysiącach zwolnionych osób w branży gier wideo na świecie. To się wydaje bardzo mało, ale to na pewno jest zdecydowanie zaniżona cyfra, bo to są wszystkie pewne cyfry. Znaczy to jest tylko pewne zwolnienia. Często jest tak, że firma po prostu podaje informację, że dokonuje zwolnień, ale nie informuje na przykład, czy zwolniła 5 czy 500 osób. Więc nie wiadomo tak naprawdę, ile ona zwolniła, więc to jest tylko ta pewna cyfra, taki najniższa pewna, o w ten sposób. To może być równie dobrze 2, 3, 4 razy tyle, tak? Najnowsza informacja, o której się dowiedzieliśmy, to była o Bungie. Więc w Bungie, czyli twórcach Destiny, nastąpiły zwolnienia i to jest na przykład takich ciekawych rzeczy, na przykład na Twitchu było dużo zwolnień też w tym roku. Więc niekoniecznie to dotyczy bezpośrednio twórców gier, ale też również różnych usług. Dotyczy to, wiadomo, Twittera, to akurat było głośno, bo tym, że Elon Musk zwalnia ludzi, potem Twitter działa słabo, no to przecież było słychać dużo o tym, akurat media pisały, ale pisały o tym nie dlatego, że ludzi interesują zwolnienia, chociaż powinny, tylko dlatego, że ludzi interesuje Elon Musk. Jakby to jest taka smutna refleksja, bo w gruncie rzeczy bliżej nam do zwykłych pracowników przecież korporacji wszystkim niż do Elona Muska, najbogatszego człowieka na Ziemi, tak? Chyba. Nie wiem, jak to tam jest w tym momencie, czy dalej nim jest, czy nie jest, jakby, ale był. Więc no to jest smutne, że właśnie mamy to bardziej, gdzieś interesują nas celebryci w postaci Elona Muska, a to, że zwalniani są tacy ludzie jak my, no to jakoś nas mniej interesuje, no ale...
Ale ta branża, mówiliśmy już kiedyś trochę o tym, zresztą ten temat powraca co jakiś czas, ta branża ma problem z tym. Ona, to wynika z jej charakteru, ale również być może z tego, że jeszcze nie powstały odpowiednie systemy czy związki. Niedawno powstał na marginesie w CD Projekcie związek zawodowy, co jest dużym wydarzeniem. Ale być może, często o tym Schreier mówi, tak, jakby, że to wynika trochę z charakteru tej pracy i z tej jej zadaniowości, z tego, że musisz być gotowy zostawić wszystko i że nigdy nie wiesz, czy na koniec, po skończeniu projektu, po prostu ktoś przyjdzie i ci nie podziękuje. Także to, co my zawsze mówimy, zastanówcie się serio, czy chcecie, bo to jest way of life, to nie jest tak, jak pójdziesz sobie do pracy i będziesz fajnie pracował, albo nie fajnie sobie zmienisz tą pracę, to jest ciężki orzech. I możesz dobrze trafić, a możesz trafić tak, że nagle obudzisz się z niczym.
Tak, tak. No, pamiętam w tej książce Schreiera właśnie, nie pamiętam jak ona się nazywała, dwie książki wydał w Polsce.
Press Reset i...
Tak, chyba ta pierwsza, nie?
Pixel Blood.
Krew pod krew i piksele. To jest pierwsza. Tak, a ta druga press to reset, press druga. Reset. I one są obie wydane i to są takie rozszerzone, dłuższe teksty na różne tematy. To nie jest spójna narracja. W każdym razie właśnie też było tak by tej pierwszej. Ja czytałem tą pierwszą i tam taki przebijała z niej taka myśl, że strasznie nieprzewidywalnym jakby biznesem jest tworzenie gier wideo, że nie da się go zaplanować w sposób taki sztywny i w efekcie na przykład właśnie nigdy nie wiadomo, ile będzie kosztował dany projekt, że może się wydawać, że dany projekt będzie kosztował, nie wiem, tam 100 milionów na przykład, a się okazuje, że on kosztuje 180, że pod tym względem na przykład branża filmowa jest znacznie bardziej przewidywalna, a ta nieprzewidywalność z kolei właśnie powoduje jej taką niestabilność, nie? Bo wydaje się, że robimy super projekt, nagle się okazuje, że on kosztuje dwa razy więcej, a potem w ogóle się okazuje, że ta gra nie jest za bardzo ciekawa, bo na przykład po 3, 4, czy 5 latach produkcji minął boom na daną grę i ludzie są zwalniani, tak? Więc, bo się okazuje, że jakby to nie siadło zupełnie, tak?
Albo zmienia się właściciel i przychodzi i mówi, nie, no co wy, i kasujemy projekt.
Tak.
Ale mnie najbardziej w tych książkach uderzyło, jak porąbanym pomysłem jest to na sposób, jaki to jest sposób na życie. Na marginesie, znaczy wyobraź sobie sytuację, że mieszkasz sobie po jednej stronie wybrzeża w Ameryce i dostajesz pracę po drugiej stronie. To są tysiące kilometrów, nie? I
to trochę tak, jakbyś dostał pracę, mieszkał w Portugalii, a potem dostał pracę w Polsce.
Tak.
To jest coś takiego.
I spoko, jeżeli masz 21 lat, skończyłeś studia, czy tam studiujesz jeszcze i dostajesz tą pracę, to wiesz, możesz podjąć takie decyzje relatywnie jakby niskim kosztem. Ale jeżeli masz już rodzinę, jeżeli gdzieś mieszkasz, dzieci, które mają szkołę, żona, która ma pracę, przecież to jest jakiś hardcore. Musisz absolutnie zmieniać swoje życie co parę lat. No bo potem, załóżmy, zostajesz zwolniony i szukasz kolejnego projektu i się przeprowadzasz znowu gdzieś.
Chyba jest trochę taki amerykański styl pracy, u nas bardziej nieznany, nie? Ale kojarzę taką opowieść, że Amerykanie się często przeprowadzają właśnie za pracą. Ale w przypadku gamingu to chyba jest jakby na większą skalę. No i to nie jest łatwe, na pewno nie jest łatwe w takim dużym kraju, nie? Bo jeszcze w Polsce, powiedzmy, skoczyć między Warszawą a Krakowem to pewnie nie jest taki dramat. Ostatecznie można wsiąść w pociąg i przejechać się te, co, półtorej godziny jedziesz pendolino?
Są
tak?
Tacy ludzie, którzy pracują z Krakowa, dojeżdżają do Warszawy, pracują, wracają pociągiem. Można ich spotkać rano, wieczorem. Dość smutny widok, bo wyglądają jak zombie, ale...
No tak, no bo to jest niestety dodatkowe ileś godzin jazdy. To podobno dosyć źle działa na psychikę, ale można. Wiem na przykład, że pracownicy w Krakowie, oddział był CDP-u w czasach produkcji Cyberpunka na przykład. Jeździli czasem na raz w tygodniu na przykład na konsultacje. Ktoś jeździł do Warszawy i potem wracał, bo to po prostu było szybsze paradoksalnie niż czekać na informacje. Lepiej po prostu, niewątpliwie po prostu czasami jest łatwiej pogadać face to face z kimś twarzą w twarz, a niekoniecznie pisać maile, czekać na te maile i tak dalej, i tak dalej. Więc tak się da. A druga rzecz, o której możemy domknąć dzisiejszy temat, to temat Todda Howarda, który jest wdzięczną postacią do rozmowy o nim, no bo to ważna postać, twórca wielu ważnych gier Bethesdy, ale też taka dziwna trochę postać i może też i negatywna trochę w pewnym sensie, bo w programie Minmax pojawił się były wieloletni pracownik Bethesdy, który się nazywa, i tutaj rzucam okiem w notatki, Bruce Nesmith. Tak chyba to można przeczytać. I on rozmawiał właśnie na temat wielu rzeczy. To jest bardzo długa, półtora godzinna rozmowa. I między innymi właśnie tam opowiadał o roli Todda Howarda, która jest taka dosyć ciekawa.
No to taki gatekeeper. Koleś, który przez którego przelatują wszystkie decyzje co do jakby gry. Ale dosłownie wszystkie. Jakby jeżeli chcesz wprowadzić do gry jakikolwiek system, który nie jest systemem kojarzonym z Bethesdą, to musisz przyjść do niego i może to być najmniejsza pierdoła. I on musi udzielić ci namaszczenia lub odmówić, więc
tak.
Chyba sobie zdałem sprawę, jak usłyszałem tą historię, dlaczego nie za bardzo mi po drodze do gier Bethesdy w ostatnich latach.
Albo dlaczego się nie zmieniają, bo tam też jest taki motyw, właśnie ten Bruce opowiada, że on opowiada, że jakby Todd Howard ma taki jakby możliwość wczucia się w zwykłego gracza. Przynajmniej ma takie przekonanie. I oczywiście wbrew pozorom to jest bardzo ważna rzecz, bo tworząc grę wideo, z której nie wiadomo co wyjdzie na koniec, się podejmuje tonę decyzji, które mogą mieć ogromny wpływ potem na gameplay, a na przykład bardzo trudno się z takich decyzji po paru latach wywikłać, że jeżeli się podejmie jakąś taką prostą nawet czasem decyzję, nie wiem, typu na przykład, że nie wiem, że nie będzie na przykład chociażby perspektywa, tak? Często pamiętam, był taki motyw, że ludzie chcieli, jak usłyszeli, że cyberpunk to jest jakby first person perspective, FPP, czyli pierwszoosobowa perspektywa, to mówili, a nie fajnie, nie fajnie. Czemu oni nie oddali od razu opcji, tak jak w Falloutie na przykład? Bo to nie jest tak, że można sobie po prostu włączyć, wyłączyć, bo na przykład ta kamera by wariowała w pomieszczeniach. Mhm. Jeżeli nie zaprojektujesz odpowiednio pomieszczeń, biorąc pod uwagę to, że będziesz mógł przełączać się na perspektywę trzecioosobową, to się po prostu źle projektuje wszystko, bo się też inaczej projektuje wygląd przedmiotów, bo w zależności od tego, gdzie jest umieszczona kamera, to troszkę inaczej wygląda perspektywa i tak dalej, i tak dalej. Więc jak podejmujesz taką decyzję na bardzo wczesnym etapie produkcji, to nie możesz się z niej wycofać, nie? I właśnie, więc rozumiem, że ktoś, kto ma dobre wczucie w to, czy gra będzie rzeczywiście grywalna, albo czy ta decyzja jest fajna, czy nie fajna, to jest pewnie skarb. Tylko pytanie brzmi właśnie, czy Todd Howard rzeczywiście, bo tam padły takie słowa, że on ma właśnie, potrafi się wczuć zwykłego gracza. W związku z tym konsultuje się z nim te wszystkie rzeczy, no bo on po prostu czuje to, czy to będzie fajne ostatecznie, czy nie. I z jednej strony, no trudno odmówić Howardowi tego, że te jego gry są cholernie popularne przez wiele lat. No ale z drugiej strony właśnie, może stąd też bierze się taka źle rozumiana oldschoolowość Starfielda właśnie, nie?
Ja myślę, że takie osoby, które są no takimi celebrytami troszkę w gamingu, my strasznie potrzebujemy takich osób, bo są to osoby, które napędzają po prostu hype i rozmowę i nawet po prostu da się nimi zareklamować nasz świat. Ludziom, którzy albo którzy dopiero wchodzą w ten świat. Więc one są bardzo potrzebne, tylko problem w tym właśnie, czy po latach te osoby nadal spełniają swoje zadanie. Ja nie wiem, bo według mnie Starfield jest nudny po prostu, nie? Ja się odbiłem. Tam za dużo starych, archaicznych mechanik. Niemniej fajnie, że mają kogoś, kto jest zdolny do podjęcia miliona decyzji w czasie projektowania gry. Jestem ciekaw, czy to nie powoduje jakiegoś zastoju w pracach. No ale chyba nie.
No ciężko powiedzieć. Ja się zastanawiałem nad tym właśnie, cały czas się zastanawiałem, biję z myślami, czy Starfield będzie sukcesem, czy nie ostatecznie. Bo mam wrażenie, że jednak całkiem sporo ludzi gra na Steamie w Starfielda cały czas. I trzeba pamiętać o tym, że przecież gra jest dostępna znacznie taniej niż na Steamie w Game Passie, więc jakby prawdopodobnie w Game Passie te cyfry też są ogromne w związku z tym. Więc tak się właśnie zastanawiam, czy to nie jest taka trochę bańka nasza, że my sobie tutaj tak się naśmiewamy. Ja jednak też w tym Starfieldzie spędziłem to, nie wiem, kilkanaście godzin i po prostu więcej nie planuję, bo mnie ta gra nie bawi. Jakby nie ma w niej jakby takiego jednej rzeczy, która by mi jakoś super... Znaczy inaczej, nie, żeby nie kłamać. Nie, jest w niej coś i da się w niej bawić. Tylko no, pobawiłem się kilkanaście godzin, to mi wystarczyło. Nie,
ale, no podobnie, identycznie. No.
Ale jest jakaś grupa ludzi, którzy tak nie mają, więc no zobaczymy. Na pewno możemy zamknąć fajną klamrą dzisiaj rozmowę, bo zgodzimy się chyba z tym, że takiego kosmosu jak w Niezwyciężonym, to Starfieldowi bardzo brakuje.
Oj tak, zdecydowanie.
Jakby choć trochę z tej eksploracji planety Regis 3 było w Starfieldzie, tego wysiłku, tej imersji, nawet nie chodzi o tą opowieść, ale o tą imersję, którą buduje, o te gadżety, których używamy, te miejsca, które widzimy, żeby te planety są po prostu brzydkie. I nie chodzi o to, że technologicznie to jest tam Starfield jest dobrą czy złą grą, bo to naprawdę nie musi być technologia, po prostu one są wszystkie identyczne, są płaskie, połowę z nich zwiedzałem w nocy, więc wyglądają wszystkie identycznie, które widziałem w nocy. Te, które widziałem w dzień, w sumie są też identyczne do siebie. Ja nie wiem, po prostu... A tu nagle widzisz jedną grę z jakiegoś krakowskiego studia, która ma ten kosmos, tą planetę z 1000 razy lepszą niż 1000 planet w Starfieldzie razem wziętych, nie?
Piękne, ale co, dlatego liczę na... Kiedyś już chyba to mówiłem w Starfieldzie, na mody, które będą modyfikowały daną planetę. Na przykład, że tam chyba czekamy na jakieś oficjalne moderskie tule, które pomogą tworzyć te mody, ale wyobraź sobie, ściągasz moda do Starfielda, który modyfikuje tylko jedną planetę, ale to już według kogoś, kto zaprojektował tego moda, więc masz tam jakiś content, masz tam jakieś fajne miasto, jakieś aktywności, dungeony czy coś. Rewelacja. Na coś takiego czekam, tylko zastanawiam się, jakbym wgrał na przykład 15 takich modów, ile będzie ważyła gra.
Zobaczymy, tak? Ale tak, tym akcentem w takim razie kończymy. Czyli Niezwyciężonym zaczęliśmy, Niezwyciężonym kończymy. Niezwyciężonego wam polecamy. I co? I chyba tyle w tym tygodniu, tak?
Chyba tak. Dziękujemy.
Dziękujemy w takim razie. Trzymajcie się. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tych rzeczach. Jak wam się podobał Niezwyciężony, albo w zasadzie to nie dacie znać, bo jeszcze nie wyszedł, ale to może jak Robocop wam się podoba. Albo co sądzicie o Niezwyciężonym. Albo o Starfieldzie. Albo czy lubicie Toda Howarda.
Albo Awatarza. Awatara.
Awatara, tak. Może są fani Awatara, którzy się obrażą na mnie po tym podcaście i znielubią mnie. Też tak może być.
Albo dajcie znać, czy zostaliście zwolnieni z jakiegoś studia gamingowego. I opiszcie swoją historię.
Dziękujemy w każdym razie. Trzymajcie się, cześć.
Hej, hej.
Pa, pa.